Krótka historia pewnego pomnika. Reportaż Barbary Miczko-Malcher.
Były to tereny wcielone do Rzeszy. I tutaj jakiekolwiek tylko przeciwstawienie się zarządzeniom władz powodowało natychmiast zastosowanie najwyższej kary, czyli kary śmierci. Stąd konspiracja wielkopolska, o której czasem słyszy się w głębi kraju dzisiaj, z przekąsem, z takim troszkę powątpiewaniem, czy to w ogóle coś tutaj było, to jest jedna z najtragiczniejszych naszych kar w II wojnie światowej, jedna z najtrudniejszych konspiracji. Przecież przyszłościowo miały być to zupełnie zgermanizowane tereny, pozbawione elementu polskiego, zredukowanego wyłącznie do wykorzystania jako pracowników najemnych, po prostu do przerzucia i wyplucia.
Poznań, dnia 14 stycznia 2006 roku. Najwyższy czas podziękować. Najwyższy czas upamiętnić w stolicy Wielkopolski, Poznaniu, fenomen polskiego państwa podziemnego. Zwracamy się z apelem do mieszkańców Poznania, Wielkopolan, obywateli Rzeczpospolitej. Do wszystkich i każdego z osobna. Postawmy w Poznaniu pomnik polskiego państwa podziemnego i Armii Krajowej. Wesprzyjmy ten zamysł tak ofiarnie, jak to czynili nasi poprzednicy, twórcy tego państwa. Wesprzyjmy jak kto potrafi, pieniężnym datkiem lub ofiarowaną pracą. Pokażmy raz jeszcze, że potrafimy także dziękować.
Trzeba powiedzieć, że...
Włodzimierz Buczyński.
Że państwo podziemne to nie były tylko struktury, a przede wszystkim byli obywatele tego państwa. Chociaż bardzo ciekawe jest to, jak zgłaszają się ludzie, tacy, którzy czasami wszystko wiedzą, bo mają doświadczenie życiowe, mają już sporo lat. I mówią, a tam ja przeżyłem tyle i nie wiedziałem o żadnym państwie podziemnym. No to właśnie fenomen tego państwa podziemnego, to ten system informowania się wzajemnego i system zachowania tajemnicy, prawda, tej przysięgi, którą przecież się składało i w treści jej się przyrzekało zachowanie tej tajemnicy. Gdyby wszyscy wiedzieli o polskim państwie podziemnym, nie byłoby fenomenu polskiego państwa podziemnego. Ale skąd się u mnie wzięła taka potrzeba? No, przede wszystkim ze zwykłej straty. Ojca straciłem w 1944 roku. Ojciec przeszedł drogę od aresztowania przez dom żołnierza Żabikowo, Grozrozen, i z Grozrozen nie wrócił. Zresztą bardzo szybko został zamordowany. Ojciec był w lokalnej konspiracji, takiej konspiracji, która była chlebem powszednim. Na słuch radia, samoobrona, wichłactwa, oszustwa na rzecz zdobywania aprowizacji i tak dalej, i tak dalej. I to był jeden motyw. Mnie to chodziło bardzo, bardzo dawno po głowie, ale taką bezpośrednią inspiracją, i nie wiem, czy nie jest to tak publiczne przypomnienie tego faktu po raz pierwszy. Otóż w końcówce roku 1981, krótko w każdym bądź razie przed stanem wojennym, spotkałem na narożniku ulicy Sierocej i Paderewskiego ówczesnego rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza, profesora Janusza Ziółkowskiego. I wtedy, rozmawiając z panem profesorem Ziółkowskim, właśnie on mnie zaprosił do spaceru, gdzie pan idzie, a niech mnie pan odprowadzi na Fredry. I tak po drodze zreflektowałem, mówię, panie profesorze, dzisiaj pan nie w sosie jest, jak to w moim domu się mówiło. A on mi mówi, o panie Włodzimierzu, co mam być w humorze, jak ta nasza ojczyzna szarpana, targana, oby ona znowu nie musiała zejść do podziemia, żeby Wałęsa nie musiał skakać znowu na płot, oby się znowu coś złego nie wydarzyło. A ja mówię na to, a my jeszcze długo nie spłaciliśmy temu podziemiu ostatniej okupacji naszym ojcom. I to tak podchwycił wtedy pan profesor i pada, no faktycznie powinniśmy za to się wziąć. No a później był stan wojenny i kiedyś wróciliśmy do tego, chyba po już 89 roku, i do naszego grona dołączył pan profesor, senator późniejszy Ganowicz. I takim fantastycznym dniem był dzień, w którym pan profesor Ziółkowski mówi, panie Włodzimierzu, musimy trochę odpuścić. Teraz są czasy takie. I to właściwie powiem tak prosto. Nam się wtedy wydawało, że trzymamy Pana Boga za nogi, że już teraz będą darczyńcy, że już się tak wszystko zmieniło, no bo byliśmy w tej euforii przecież takich zmian, że jest tyle ważniejszych spraw, że upamiętniać będziemy za chwilę, może za 10 dni, może za 2 lata, ale teraz należy odpuścić. Myślę, że już wtedy pan profesor Ziółkowski był senatorem, a może już był w kancelarii prezydenta. Ja nie pamiętam. I żeby już zakończyć ten wątek, gdzieś tam, kiedy lewica doszła do władzy, rozmawiałem z panem profesorem i pan profesor powiedział rzecz taką, którą trudno jest mi dzisiaj powtórzyć dosłownie, ale ja to powiem tak wprost. Profesor powiedział, panie Włodzimierzu, że pan był naiwny, to ja to rozumiem, ale że ja byłem głupi, ja profesor, socjolog, pojawiły się przecież już wtedy ogromne problemy, już właściwie nikt nie myślał o tym dziedzictwie, bo zaczęła się ta walka brutalna, brzydka, powrót starej struktury. To były bezpośrednie inspiracje dla mojej osoby, ale muszę powiedzieć, że kolejną inspiracją było to, że zostałem rzucony do pracy jako pełnomocnik wojewody do spraw kombatantów i tam spotkałem się z pozostałymi jeszcze przy życiu żołnierzami Armii Krajowej. I nie chciałbym zawłaszczać, to jednak oni byli inspiratorami tymi wprost. To wszystko się złączyło w jedno. Zacząłem pisać taką odezwę, apel i oznajmiłem, że zaczynamy budować pomnik. Kilkanaście zdjęć i to zostało przez pana potwierdzone. No przysięgam. Ale to wieczorem pogadamy. Nic się nie stało, jest wszystko okej, jest wszystko zrobione. Wszystko będzie zrobione tak, jak pan profesor chciał. Dobrze się to wszystko kończy.
Gorąca linia telefoniczna. Włodzimierz Buczyński uspokaja rzeźbiarza Mariusza Kulpę z Gdańska, który nadał idei artystyczny kształt. Profesor przywiązany do swojego projektu nie godzi się nawet na najmniejsze odstępstwa. W zakładach Cegielskiego, w fabryce silników okrętowych, w której realizowano główną część konstrukcji, doszło w ostatniej fazie prac do ostrego sporu.
Zwężenie tej ramy okiennej trójkątnej, dwóch jej bocznych krawędzi. No tu chciałbym usłyszeć odpowiedź, jak to technicznie zrobić na tym, bo to okienko się robi coraz mniejsze, a rama coraz cięższa po prostu.
Odcięcie jest możliwe. I zrobienie też jest możliwe. Kwestia czasu.
Dla mnie, dla projektanta, to ma znaczenie. W sensie szlachetności tej bryły.
Jest kwestia czasu, jest kwestia zapłacenia pracownika, bo to są panowie pieniądze. Wy musicie również liczyć po prostu i patrzeć, że to są pieniądze. Zrobienie i przerobienie tego wszystkiego na nowo.
Możliwość zniszczenia konstrukcji przy nagrzewaniu i ochładzaniu.
Oni przepraszają, jeszcze raz w liście do mnie tu przepraszają, że taka była rozmowa z panem profesorem z ich strony i z panem Dobiszewskim, ale oni wiedzieli o tym, że tylko nie mieli przy sobie tej dokumentacji i ją przysyłają tutaj. Panie profesorze, rzeźbimy orły, proszę się tym nie przejmować. Ja siedzę tutaj z panem Tadeuszem Pateckim, idziemy pod pomnik. To jest ta część tak zwana nisza, która będzie przykryta tą częścią nadziemną. Ta część nadziemna to jest skonstruowana z płyt. Ona jest bardzo ciężka, bo ma właśnie wyrazić ten symbol tego przytłoczenia państwa podziemnego, to wduszenie w tą ziemię, w podziemie. Tu jest zastosowany taki element ciężki jak żelbet, elementy stalowe. Jest tutaj również taka ściana zrobiona, która pokazuje pewne fragmenty zamurowanej piwnicy z upaloną cegłą, podpaloną cegłą, rumowisko, gruz. To wszystko ma właśnie pokazać, że to państwo właśnie w takich prymitywnych warunkach w podziemiu egzystowało.
Majster, a na drugą stronę jedziemy?
Jak chcesz, to albo tam.
To damy tam, bo tu będą drogę robić.
To jest pan Michał, majster zakładu ogólnobudowlanego Black Deck Boot. Ma swoją brygadę, dostąpił tego zaszczytu, że podawał kielnie panu prezydentowi do tradycyjnego wmurowania aktu erekcyjnego. Jest to miły taki moment, gdzie tą pracę, trudną pracę uwiecznia się właśnie takim momentem.
1 sierpnia 2007 roku, godzina W. Uroczystość w Parku Wieniawskiego. Tadeusz Jeziorowski.
Pierwszy egzemplarz aktu będzie włożony do łuski armatniej i zamknięty potem w fundamencie pomnika. Drugi egzemplarz aktu zostanie złożony w Archiwum Państwowym w Poznaniu, a trzeci egzemplarz w Muzeum Narodowym w Poznaniu, w jego oddziale Wielkopolskim Muzeum Wojskowym.
Proszę Państwa, dwa sprawozdaje, dwa strumienie pieniędzy. Jeden, niespotykana w Polsce, nigdzie jeszcze nie przeprowadzona w taki sposób zbiórka publiczna pieniędzy. W kwocie około 290 tysięcy złotych. Rozmawiałem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, nie zdarzyła się taka rzecz, a jeden z obecnych tutaj prezydentów mówił, że jak zbierzemy 30-40, to będzie dużo, a my chcemy tej zbiórki wdowiego grosza zebrać około 350 tysięcy złotych. Drugi strumień to są wspaniałe wielkopolskie i poznańskie samorządy. Bardzo dziękuję. Burmistrz Środy 25 tysięcy, małe kaczory, do których nigdy nikt ani nie zwracał się, ani nie pisał. 3 tysiące złotych. I tych pieniędzy zebraliśmy na dzień dzisiejszy 409 264 zł. Nadal prowadzimy zbiórkę i mamy dobre wiadomości. Dostaliśmy na kiosk multimedialny 35 tysięcy złotych od wszystkich państwowych uczelni.
Na podejściu pomnika pierwsza kolumna, bo to będzie kilka, dedykacja całego pomnika Polskiemu Państwu Podziemnemu, jego sile zbrojnej Armii Krajowej w Wielkopolanie. A z boku dewiza żołnierza polskiego, Bóg, honor i ojczyzna.
Co myślę? No, że wielki czas, że będzie to utrwalone i że w takim miejscu, już lepszego miejsca chyba w Poznaniu by nie było. Bo tam jest panteon dominikanów, tablice i cała historia na murach wypisana.
Cieszę się, że po prostu coś takiego powstaje. Jestem trochę wzruszony, ponieważ moja rodzina, dziadek, jeden, drugi, wujkowie przechodzili katorgę.
To jest przede wszystkim uznanie na nasz wkład w walkę o niepodległość. Przez tyle lat to byliśmy przez Niemców nazywani bandytami, przez PRL-owskie władze karłami zaplutymi reakcji, tłuczeni byliśmy po więzieniach. Ja 10 lat odsiedziałem, koledzy siedzieli w łagrach rosyjskich. 50 tysięcy moich kolegów zostało przez tu UB wydane w ręce NKWD i wywiezione do Rosji. I wreszcie to jest pewne takie uznanie, że coś jednak myśmy robili w czasie wojny.
13 sierpnia 2007 roku. Główna część pomnika Polskiego Państwa Podziemnego z zakładów Cegielskiego przewieziona zostaje na plac budowy.
No w tej chwili dźwig ten taki Lipner 50-tonowy podjeżdża pod naszą piwnicę pomnikową. Za chwilę opuści pneumatycznie te swoje stopy, które dadzą jemu stabilność i chwyci jak pudełko Lego, chwyci swoim ramieniem tę naszą konstrukcję, która 10 ton waży sam ten obiekt i ustawi ją na tej ramie. Za chwilę wejdą pracownicy Cegielskiego, przykręcą 16 śrub i będzie operacja zakończona.
Jestem z zakładu Cegielskiego, z działu konstrukcyjnego, gdzie jeden z pracowników właśnie dopracowywał konstrukcję projektanta, Halina Olechnowska. No, cieszę się bardzo, że wynik jest taki zadowalający i wszyscy widać w euforii są, no i oddana cześć.
To są młodzi, bardzo inteligentni chłopcy, wiesz?
I taka kadra jest już w tej chwili w Cegielskim.
Prace przy pomniku trwają. Włodzimierz Buczyński, kierownik budowy Tadeusz Patecki odbierają wciąż dziesiątki telefonów.
Jest przykryty takim włazem betonowym. Tak, ma pani mapę, jest pani w biurze i nie może pani się zorientować, gdzie to jest, tak? No to tak zza biurka nie można tego po prostu sobie aktualizować, bo mogą być później niespodzianki różne.
Pani Agnieszko, no. Proszę. Pani Agnieszko, mam taką uprzejmą prośbę. Słyszę, że nie ma pana prezydenta. Pani Agnieszko, natychmiast po przyjeździe jest konieczność spotkania się Komitetu Budowy Pomnika. Ale mam inne pytanie do pani. Pytanie, czy szykuje się już zaproszenie? Rozumiem, że taki wzór będziemy widzieć. I kończę już. Dzwoniła taka babka do mnie, jakaś Agata Cieślikiewicz, Biuro Wystaw Patronów. Na Boga, a może to dzwonili od Kaczyńskiego? Do czorta. Ja ją spławiłem. No właśnie, pani Agnieszko, to będzie Biuro Wystąpień i Patronatów Prezydentów, czy Prezydenta. Nawiąże pani kontakt? W imieniu już moim, swoim i nas wszystkich powiedzieć, że przepraszamy ją tutaj, ja kombatantów obsługiwałem. Miałem dramatyczną sytuację, wie pani, kiedy nie mogliśmy uspokoić człowieka, któremu 3 dni temu żona zmarła, ale już przyszedł po to, żeby dostać po żonie 160 zł, nie? Pani Agnieszko, jest jeszcze jedna propozycja, jeszcze zaproszenia jednej osoby i to niezależnie od tego, że my będziemy starali się bezpośrednio do niej dotrzeć, to jest ksiądz prałat Peszkowski. W naszej wizji i koncepcji tego spotkania byłby dwugłos profesora Bartoszewskiego jako więźnia Zachodu, nazwijmy to tak, i księdza prałata Peszkowskiego jako ofiary, która przeżyła Katyń, prawda? Gdyby takie zaproszenie poszło, to by było fajnie. Takie to wstępne, wie pani?
W czasie tej bytności na tej budowie jest duże zainteresowanie. Dla przykładu powiem tylko taki fakt, że przyszło 2 takich chłopaczków, których tak mówię, no może tu patrzą, żeby coś zabrać, żeby coś tego oglądają, nie? Ja, a wy panowie w jakiej sprawie? No chcieliśmy się dowiedzieć, co tu się robi, nie? Ja mówię, a kogo wy reprezentujecie? Ja jestem kucharzem, a ten drugi jest pomocnikiem, który jest z zakładu w tej restauracji. No i ciekawi jesteśmy, co tutaj się dzieje. No więc zacząłem, a wiecie, co to jest państwo podziemne? Nie. A wiecie, co to jest AK? Nie. Ja mówię, to wy nic nie wiecie? A kto nam miał to powiedzieć? No więc to ja wam tutaj parę słów powiem. I zacząłem opowiadać historię, dlaczego jest to państwo podziemne, dlaczego się tą pamięć utrwala. Nawet nie wiedzieli, że agresja była sowiecka na Polskę, nie? Niemiecka to tak sobie coś kojarzyli, nie? I to im wszystko w takim skrócie powiedziałem. Zaprowadziłem do sanktuarium katyńskiego. Mówię, zobaczcie, tutaj jest tyle pomordowanych oficerów, a zobaczcie, ile oni mieli lat. A to mówią, no w moim wieku tam niektórzy byli też, bo to już były tacy po wojsku chłopacy. I miałem pewną taką satysfakcję i zadowolenie, że jak odchodzili, to się spytali, bardzo panu dziękujemy i mamy zapytanie, kiedy będzie poświęcenie tego pomnika, bo my tu musimy przyjść.
Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego w Parku Wieniawskiego naprzeciwko Kościoła Dominikanów w Poznaniu odsłonięty zostanie 26 września 2007 roku.
Był to reportaż Barbary Miczko-Malcher. Realizacja dźwiękowa Łukasza Kurzawskiego.